Powstańmy do modlitwy. Panu Bogu naszemu oddajemy chwałę i cześć. Ty jesteś naszym Bogiem, naszym Panem i należy się Tobie oddawać cześć, bo Ty jesteś na tronie, Panie Boże. Ty nas stworzyłeś, dobry Boże, i wiemy, kogo uwierzyliśmy, wiemy, kim jesteś, Panie Boże nasz, i chcemy całym sercem śpiewać Tobie dzisiaj chwałę, oddawać Tobie chwałę i śpiewać pieśni, i słuchaj Twojego słowa. Dziękujemy za to, kim jesteś. Dziękujemy, że jesteś w naszym życiu. Dziękujemy Ci, Panie Boże nasz, że dzisiaj możemy właśnie Ciebie postawić w centrum, tak jak to chcemy, żeby było każdego dnia w tygodniu. Nie zawsze nam się udaje, ale Panie Boże, dążymy do tego, żebyś zawsze mógł być w centrum naszej uwagi. Dziękujemy jeszcze raz za to, że pomogłeś nam tutaj przybyć. Dziękujemy, że dałeś nam zdrowie i możliwości. I za to uwielbiamy Ciebie z całego serca. Amen.
Amen. Chwała Bogu. Halleluja. Halleluja. Chwała Bogu. Jak wspaniale jest być w domu Bożym.
Tak, Pani Boże nasz, wspaniała to pieśń, którą zaśpiewaliśmy dla Ciebie, pełni uwielbienia, Panie Boże, bo znamy Twoje dzieła. Panie Boże nasz, wiemy, że Twoje Królestwo jest miejscem, do którego zmierzamy, w którym chcemy być. Panie Boże nasz, i Twoja łaska cudowna i wielka objawiła się, aby uczynić dla nas wielkie rzeczy. Panie Boże, nie możemy o tym nie zapomnieć i dlatego i to nabożeństwo, i te pieśni są właśnie dla Ciebie, dla Twojej chwały. Amen. Usiądźmy. Serdecznie witam wszystkich w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chciałem zapytać na początek, czy ktoś przywozi pozdrowienia? Jeśli tak, to proszę podnieść rękę do góry i przekazać. Nie widzę. W takim razie kilka ogłoszeń. Nie ma w tym tygodniu urodzin, ale no, nabożeństwo środowe jest tak jak zawsze oczywiście i w piątek wyjazd do Ryk, gdzie odbywa się w tym momencie gwiazdkowa niespodzianka. No właśnie, widzę, że o jednej rzeczy zapomniałem. Chciałem zapytać, kto jest wśród nas po raz pierwszy? Po raz pierwszy mamy taki skromny upominek, żeby pamiętać, że właśnie byliście Państwo u nas. Kto po raz pierwszy? Odważnie. Tak, tam jest jeszcze ktoś. Tak, witamy serdecznie. Mamy zawsze do naszych gości tylko jedną zawsze prośbę, mianowicie taką, żeby czuli się jak u siebie w domu. Mam nadzieję, że jest to możliwe do spełnienia. Więc Ryki, gwiazdkowa niespodzianka, właśnie i w ten piątek była, i w ten najbliższy będzie. Czy, jak już przy tym temacie jesteśmy, czy mogę prosić Mariusza o przekazanie paru informacji, jak było, czy warto było i jaka reakcja mieszkańców?
W ten piątek mieliśmy gwiazdkową niespodziankę. Rozdawaliśmy dzieciom paczki. Było około 30 parę osób z dzieci plus jeszcze rodzice. Mieliśmy bardzo fajny czas, bardzo fajna drama. Była przedstawiona ręce. Śpiewaliśmy też fajne piosenki. Dzieci brały udział czynny, czyli pieśni były z pokazywaniem. Było naprawdę bardzo fajnie. Mogliśmy jeszcze wspólnie razem modlić się, gdzie wszyscy rodzice i dzieci mogli się modlić modlitwą o przyjęcie Jezusa. Także był naprawdę fajny czas i dziękuję tutaj zespołowi z Lublina, że przyjechali do nas, że nam pomogli i naprawdę był bardzo dobry czas. I modlimy się, żeby następny piątek, żeby też było tak dobrze, a może nawet i lepiej. Parę osób po prostu było zdziwionych, że u nas jest tak fajnie, że po prostu modlimy się tak i wyrazili chęć, że chcą nas jeszcze odwiedzić w następny piątek, może jeszcze następnym razem.
No ja jestem zdziwiony, że mieszkańcy Ryk byli zdziwieni, że u nas jest fajnie. Każdy wie, że u nas jest fajnie, ale oni jeszcze nie byli u nas, nie wiedzą. Także w ten piątek, kto jeszcze chciałby dołączyć do zespołu, który wyjeżdża, to proszę się zgłosić najlepiej do Agnieszki albo do Antoniego. Tym razem właśnie w ten sposób. Jeszcze właściwie jedno świadectwo można by usłyszeć i to powie osoba, która nie widzi się tutaj z przodu w ogóle, a mikrofon ją parzy w ręce. Niemniej jednak my chcielibyśmy usłyszeć świadectwo i jakoś wytrzymasz tę minutkę. Agnieszka, Zryk, proszę bardzo.
Chwała Bogu. Ja tak krótko chciałam powiedzieć, bo w czwartek, właśnie przed gwiazdkową niespodzianką, bardzo źle się poczułam. Ja dzięki Bogu bardzo rzadko choruję, ale jak już choruję, to już tak na całego. I myślę sobie tak, Boże, w piątek jest gwiazdkowa, a jeszcze miałam takie łuchanie w szkole, rzeczy musiałam do zrobienia, tam miałam też na piątek i mówię, jak mnie rozłoży, no to już będzie bardzo źle. I mierzę temperaturę, a tam tak termometr na czerwono, pi, 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 pi. I Hania właśnie, ta mała, co tutaj biega, mówi, mama, ty jesteś chora. Ja mówię, no tak, jestem chora. Mówię, módl się za mnie, mówię, bo nie wiem, co będzie. A ona mówi do mnie, nie umiem. Ja mówię, umiesz, tylko ci się nie chce, bo wiem, że się modli, bo jak mamy grupki domowe, to ona się zawsze modli za wszystkich i za przedszkole swoje, i za kościół, i za koleżanki, za wszystkich się modli, więc wiem, że umie. No i siedliśmy razem na kanapie, ja wzięłam na kolanka i mówię, połóż tutaj, mówię, rękę mi na głowie i módl się. Pani, ona, mówię, powtarzaj za mną. I ona powtarza, Panie Jezu, uzdrów moją mamę, spraw, żeby była zdrowa. I ja mówię, no i teraz powiedz coś od siebie. A ona mówi tak, dziękuję Jezu. I co się wydarzyło? Ja Boga przepraszałam za to, bo nie wierzyłam do końca, że to tak się wszystko ułoży. I mierzę temperaturę, a Hania takie oczy, bo termometr nie pipczał na czerwono, tylko był zielony. I to się stało w przeciągu 10 minut. Bóg jest wielki, naprawdę. On może wszystko. Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych.
No super, super. Tak, z ust niemowląt i dzieci Pan Bóg odbierze chwałę, tak jak przeczytamy w Piśmie Świętym. No tak, dzieci mają chyba więcej wiary, albo ich wiara jest taka bardziej, nie wiem, czy serdeczna, czy bardziej wierzą w to, co mówią, ale no, świadectwo było piękne, tak. Uczmy nasze dzieci wierzyć, także w ten sposób i w każdy inny możliwy, bo to jest taki kapitał, który będzie procentował przez całe ich życie. Dobrze, na naszej ulicy... Na naszej ulicy w swoim czasie mieszkały dwie znane postacie. Tak się ciekawie złożyło. I Beata Kozidrak już teraz mieszka w innym domu, ale swojego czasu mieszkała na naszej ulicy. I Beata Kozidrak, a także i Romuald Tipko. Kilka dni temu, dwa dni temu odszedł już do wieczności. Nie wiem, jak wyglądały jego relacje z Panem Bogiem. W każdym razie gdzieś pół roku temu była pewna sprawa, w której małżonka się do niego udała, żeby z nim porozmawiać. No i jak to moja małżonka nie przepuści, jeśli ma okazję rozmawiać z człowiekiem. No i też powiedziała, no bo my się też modlimy o różne sprawy ludzi, także i o choroby, a jeszcze wtedy był zdrowy. Ale pan Romuald chyba nie był zainteresowany tematem albo może co innego pomyślał sobie i rozmowa nie była kontynuowana. A szkoda, bo gdyby tak został mu to w pamięci, to by pamiętał, że ta pani sąsiadka proponowała modlitwę o uzdrowienie. Szkoda. Czasami drobny szczegół, drobna rozmowa może właśnie o całym życiu zawrkować. No dobrze, powstańmy i zaśpiewamy teraz pieśń, podczas której zainwestujemy w Królestwo Boże naszymi finansami. Nic się nie dzieje samo. To my Królestwo Boże tutaj budujemy na ziemi, a do tego potrzebujemy finanse. Aniołowie nam tych finansów nie przynoszą. To my je składamy. Wierzę, że Pan Bóg widzi, jak to czynimy i nam to odpłaci. Kilkakrotnie, jak zauważamy, apostoł Paweł pisze, że chciwość jest bałwochwalstwem. Chciwość jest jak bałwochwalstwo, się Bogu nie podoba. A z kolei hojność w dawaniu jest czymś, co się Bogu bardzo podoba, więc także pomnij tego słowa, damy z radością. Mam nadzieję. Śpiewamy pieśń jako?
On jest moim życiem.
On jest moim życiem, zgodnie z prawdą.
Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że to Ty właśnie jesteś naszą nadzieją i chwała Tobie za to. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś nadzieją, Panie, nie tylko w kwestiach finansowych, Panie, ale też w naszym życiu, że strzeżesz naszego życia, Panie, że każdemu dajesz czas, Panie, aby miał czas, aby przyjść do Ciebie, Panie. Dziękuję Ci za to, że Ty kochasz nas, Panie, za to, że Ty wybrałeś nas, Panie. Dziękuję Ci za wszystko, co dla nas uczyniłeś. I my, Panie, skromnie to, co mamy, to, co dostaliśmy od Ciebie, Panie, tym chcemy się dzielić na chwałę dla Ciebie. Amen.
Informacja. Wprawdzie Mariusz powiedział, że w Rykach było fajnie i fajna drama była, ale nie każda drama i nie każdy dramat jest fajny. I w tygodniu zadzwoniła do nas pewna pani, która przeżyła rzeczywiście, ale prawdziwy dramat i prosiła, żeby w jakiś sposób jej pomóc. No i więc to będzie wyglądało tak, że wprawdzie my jako Kościół mamy ograniczone możliwości pomocy. Najlepiej to lubimy pomodlić się o różne sprawy, problemy. To lubimy najlepiej i to robimy najlepiej, ale też no, czasami coś więcej zrobimy. I ta pani, która dzwoniła, jest wśród nas i po nabożeństwie zobaczymy pewne obrazy wystawione tam we foyer, w kolarach. To będą obrazy tej pani i jeśli ktoś byłby zainteresowany, żeby nabyć jakiś z tych obrazów, to bardzo do tego zachęcam, bo to pomoże tej pani wyjść z wielkiej opresji. To tak tytułem omówienia tego, co po nabożeństwie tam będzie. Jak ktoś może, proszę przyglądnąć się, może akurat ktoś komuś się spodoba i może w ten sposób tej pani pomóc. Dobrze, a my czytamy Słowo Boże i będę mówił o bramach. O bramach, dokładnie o bramach Jerozolimy. Ogólnie o bramach. Do czego służą bramy? Każdy wie. Przede wszystkim do tego, by wejść i by wyjść. No to jest oczywiste. Poza tym w czasach starożytnych bramy, którymi wchodzono do miasta, miały jeszcze kilka innych funkcji. W bramach organizowana była sprzedaż, a także kupno towarów. W ramach także przeprowadzano rozprawy sądowe publicznie. W ramach też było czytanie Tory, a także czytano rozporządzenia władzy. Pewno każdy z nas słyszał, a wielu nawet może słuchało oratorium, symfonię Krzysztofa Pendereckiego pod tytułem Bramy Jerozolimy. Kto słuchał? To oratorium? Jedna, dwie osoby tylko? Wow, co tak słabo. Zachęcam. Przepiękne oratorium Bramy Jerozolimy, którą stworzył Krzysztof Penderecki, jeśli dobrze zapisałem, w roku 1997 z okazji trzeciego tysiąclecia istnienia miasta Jerozolimy. Miasto Jerozolima zamówiło takie właśnie oratorium u naszego kompozytora i on stworzył piękne dzieło. Zachęcam, żeby posłuchać. I w tym ci, którzy oglądali, pamiętacie, ile tam bram było? Siedem. Siedem bram, tak. Siedem. 12 nigdy nie było. Jeszcze w obecnej chwili doliczono się razem z tymi starymi, najstarszymi, które odkryto, 11. Ale bramy Pendereckiego to 7. W średniowieczu były 4, później w XVI wieku Sulejman Wspaniały wzniósł mury wokół miasta Jerozolimy i zostawił stare bramy, zbudował kilka nowych, no i było ich właśnie 7. Ale jest pewna księga, jedna księga, jeden rozdział w tej księdze, w której jest mowa właśnie o bramach. Jest to Księga Nehemiasza, 13 rozdział. Księga Nehemiasza i 3 rozdział. Wiemy, kim był Nehemiasz. Krótko przypomnę. Człowiek posłany przez Boga do zburzonego miasta Jerozolimy, które było w tamtym czasie w ruinach. I zadaniem jego było odbudować to miasto, odbudować mury tego miasta, a także i bramy. I właśnie w 3 rozdziale Nehemiasza przeczytamy, jakie to były bramy, i jacy ludzie oferowali się, żeby, żeby pomóc, żeby to zrobić i robili to całym sercem. Ale w tej księdze przeczytamy o 10 bramach. Więc w czasach starożytnych, za czasów Nechemiasza, czyli dawno, jeszcze długo przed narodzeniem Pana Jezusa, w mieście Jerozolimie było 10 bram. W większości z tych bram już nie ma, ale gdy czytamy o tych bramach, to okaże się, że mają te bramy nam coś do powiedzenia. Ich nazwa jest bardzo symboliczna i ma ona nam coś do powiedzenia, coś nam dla naszego życia. Nawet kolejność wymienienia tych bram, jeżeli weźmiemy pod uwagę symboliczny charakter tych bram, nawet kolejność jest ciekawa, ponieważ wskazują nawet jakby na pewne etapy życia człowieka wierzącego, chrześcijanina. No i przechodzimy do naszych bram. Trzeci rozdział i pierwszy wiersz Księgi Nechemiasza. Zabrał się więc arcykapłan Eliaszib wraz ze swoimi braćmi, kapłanami do budowy bramy owczej. Poświęcili ją, stawiwszy w niej wrota, prowadzili budowę aż do baszty stu i aż do baszty Hananaela i poświęcili ją. Brama owcza. To pierwsza brama, którą wspomina ta księga. To była brama, jak sama nazwa wskazuje, używano ją do tego, żeby wprowadzać owce do miasta, a głównie były one używane w świątyni, składano je na ołtarzu w świątyni. I ten obraz składania na ołtarzu w świątyni przypomina nam pewną rzecz. Mianowicie będzie to ofiarowanie. Ofiarowanie dla nas kojarzy się jednoznacznie. Gdy słyszymy słowo ofiarowanie, ofiarował się, ofiara, to kojarzymy to z naszym Panem, z Jezusem Chrystusem. To właśnie dzięki ofiarowaniu, dzięki ofierze z Jego strony, my możemy być tutaj, możemy być wolni od grzechu. On samego siebie ofiarował. Przeczytamy w Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, 29 wiersz, takie słowa. Nazajutrz ujrzał Jezusa idącego do Niego i rzekł: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. I tak, w taki symboliczny sposób to rozumiemy. Ta jedna z bram, która pomagała, by mogły na ołtarzu znajdować się zwierzęta ofiarne, brama owcza, ona wskazuje na naszego Pana Jezusa Chrystusa, który samego siebie ofiarował. I wszystko w naszym życiu, co zaczęło się dobrego, co zaczęło wszelką przemianę w naszym życiu, zaczęło się właśnie od tego faktu, że uwierzyliśmy w Pana Jezusa, który przelał za nas swoją krew, który ofiarował samego siebie na krzyżu za całą ludzkość, ale praktycznie za tych, którzy uwierzyli w tym momencie za ciebie i za mnie. Ofiarował samego siebie. Brama owcza. Kolejna brama, o której przeczytamy, to była brama rybna. Trzeci rozdział i trzeci wiersz Nechemiasza. A bramę rybną budowali synowie Hasenaj, opatrzyli ją w belki i wstawili w niej wrota, zasuwili stworznie. Brama rybna. Brama rybna. Też nie trudno domyślić się, skąd wzięła ta nazwa. Najprawdopodobniej wzięła się ona stąd, że właśnie przez tą bramę wchodzili rybacy ze swoim połowem. Wchodzili do miasta, mogli ten swój połów sprzedać. Przez tą bramę wchodzili ze swoim połowem. My, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa, my, którzy uwierzyliśmy w ofiarę Pana Jezusa za nas, za nasze grzechy i skorzystaliśmy z tej ofiary i z tej oferty, która nam została przedstawiona, jesteśmy ludźmi, którzy chcą o tej dobrej nowinie komuś powiedzieć. Sami usłyszeliśmy, ktoś nam powiedział i chcemy tą dobrą nowinę innym przekazać. Ewangelia Marka, pierwszy rozdział, 17 wiersz. I rzekł do nich Jezus: pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. Od samego początku, gdy staliśmy się ludźmi wierzącymi, wiemy, że nie możemy zatrzymać tej dobrej nowiny dla siebie. Nie możemy sami się cieszyć tym, że zostaliśmy zbawieni, że wiele rzeczy, czy wszystko uległo przemianie, że jest jakaś dobra rzecz, z którą możemy się podzielić z innymi ludźmi. Nie możemy tego dla siebie zatrzymać. Musimy o tym innym powiedzieć, a jeszcze zachęta Pana Jezusa, czy nawet nakaz ze strony Pana Jezusa, aby być rybakami ludzi, dodatkowo nas tutaj pcha do działania. Brama rybna, ona pomaga nam zrozumieć, że tymi rybakami teraz to my jesteśmy. My jesteśmy rybakami, którzy mamy wyjść i niejako łowić ryby dla Królestwa Bożego. Nie dla siebie, nie dla jakiejś swojej chwały, nawet nie dla Kościoła, ale dla Boga, dla Jezusa Chrystusa. To była brama rybna. Trzeci rozdział i szósty wiersz. Przechodzimy do kolejnej bramy i zobaczymy, co tutaj nie zobaczymy, do czego się odnosi ta nazwa tej bramy. Bramę staromiejską naprawiali Jojada, syn Paseacha i Meszulam, syn Besodiasza. Oni ją też opatrzyli w belki i wstawili w niej wrota, zasuwy i stworzenie. Bramę staromiejską, w innych tłumaczeniach nazwano ją bramą starą, brama stara. Dlaczego brama stara? Prawdopodobnie dlatego, że prowadziła od razu, bezpośrednio do starego miasta, które zwało się Salem, Jeruzalem. I pierwsza, jakby na samym początku, oryginalnie miasto to nazywało się Salem. Najprawdopodobniej dzisiejsza brama damasceńska to właśnie brama, która się w czasach Nehemiasza nazywała bramą starą albo staromiejską. Co ta brama, co ta nazwa miałaby nam do powiedzenia? Brama stara, brama staromiejska. Mianowicie odwieczne prawdy. Odwieczne prawdy. Nie idziemy za nowinkarstwem naszych czasów, ale jesteśmy przywiązani do odwiecznych prawd, do starych prawd, do tego, co od wieków było ważne i prawdziwe i co dotarło do naszych czasów. W to wierzymy. W to wierzymy i nie chcemy tego zmieniać. Chcemy te prawdy jak może odświeżyć dla siebie, może chcemy je odkurzyć dla siebie, ale one istniały od zawsze, przekazane raz na zawsze od Pana Boga i one są niezmienne przez wieki. I także i w niebie, w przyszłości, gdy już cała historia się zakończy, te prawdy nadal będziemy odczytywać albo będą one nam odczytywane i nadal na zawsze one zachowują swoją świeżość. Zawsze są te prawdy prawdą. I nie chcemy innej Ewangelii. Oczywiście przychodzą ludzie, którzy chcą nas zainteresować tym, co ich interesuje. Chcą nam przekazać jakieś nowe hobby. I są chrześcijanie, którzy chwytają te nowinki, chwytają te nowe Ewangelie, bo im się nudzi. A przecież się pytałem, jak to jest, że niektórzy biegają za jakąś taką teologią. Już nie będę nazywał, żeby nikogo nie obrazić, bo może akurat to się tym interesował, czy interesuje. Czy taką teologią coś się podkreśla w tej teologii szczególnie? I ci, którzy poszli za danym kierunkiem, uważają się za lepszych. Uważają, że znaleźli coś lepszego i to im daje dużo satysfakcji. A tak naprawdę prawda jest tylko jedna. Ewangelia jest tylko jedna. I w centrum tej Ewangelii jest nie jakieś hobby teologiczne, ale w centrum prawdziwej Ewangelii jest zawsze Chrystus. Chrystus jest w centrum prawdziwej Ewangelii. Nie jakieś tam wymyślone tematy, czy powiedzmy judaizacja, czy wyganianie demonów, czy jeszcze już wiele są takich różnych rzeczy. To tylko chrześcijanie, którym się nudzi, ci sobie wyszukują różne takie dodatkowe tematy, nowinki i tym żyją. A to, co najważniejsze, Chrystus gdzieś umyka ich uwadze. To, co Biblia przekazuje, żeby tym żyć, to jakoś do nich nie dociera. Jeremiasza, 6 rozdział i 16 wiersz. Tak mówi Pan, przystańcie na drogach i patrzcie. Pytajcie się o odwieczne ścieżki, która to jest droga do dobrego i chodźcie nią, a znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy. I co oni odpowiedzieli? Nie, nie pójdziemy. Tak jak dzisiaj wielu tak mówi. Co nam tam prawdy, które były pisane 1000, 2000 czy 3000 lat temu, odwieczne ścieżki, ale my idziemy tymi odwiecznymi ścieżkami, nie jest nam nudno, są to ścieżki ekscytujące, na nich tylko i tylko na nich znajdziemy naszego Pana i to nam dostarcza pełną satysfakcję i także siły do codziennego chrześcijańskiego życia. Brama stara, odwieczne prawdy. Kolejna brama, to 3 rozdział i 13 werset. Bramę nad doliną naprawiał Hanun i mieszkańcy Zanoach. Oni ją odbudowali, wstawili w niej wrota, zasuwy i stworzenie, wznieśli 1000 łokci muru, aż do bramy śmietniska. Bramy nad doliną albo brama doliny. W innym tłumaczeniu brama doliny. Brama ta znajdowała się na zachodzie miasta, w zachodniej części miasta. Dziś to byłoby gdzieś w okolicach znanej, sławnej bramy Jawskiej. Kiedy przed laty po raz pierwszy udaliśmy się z małżonką do Jerozolimy, to była to pierwsza brama, którą właśnie poznaliśmy. Brama Jawska. Co ta brama doliny albo nad doliną ma nam do powiedzenia? A wiele, wiele. Bo gdy idziemy za Chrystusem, gdy doznajemy Jego błogosławieństw, głosimy Ewangelię, no to nie możemy też zapomnieć o tym, że Bóg zainteresowany jest także naszym charakterem albo zmianą naszego charakteru. Bo nawracamy się, stajemy się inną osobą, ale charakter no tak troszkę podąża z tyłu. My już idziemy do przodu, niebo, chwała dla Pana Boga, śpiewamy, ale charakter nie nadąża. Trzeba nad tym charakterem pracować, uświęcać go, formować. Jedną z takich cech charakteru chrześcijanina, jedną z takich cech, którą trudno wypracować, a trzeba wypracować, to jest właśnie pokora. Ta brama doliny to takie zejście z góry w dolinę. Zejście z takiego nasłonecznionego, pięknego miejsca, gdzie czujemy się świetnie, może nawet pysznie. Zejście w dół do doliny. Pokora. Jest taka książka o wspaniałym tytule Pokora klejnotem świętych. Ty i ja, według Pisma Świętego, nazywani jesteśmy świętymi. Nie ci, do których się modlą, ale ci, którzy wierzą w Boga, są i mają z Nim relacje, są ludźmi, którym przebaczono grzechy, którym Bóg przebaczył grzechy, tych Pismo Święte nazywa świętymi. Więc w tej relacji Pisma Świętego ty i ja, wierzący, starający się o to, by Bogu się podobać, jesteśmy świętymi. I pokora będzie naszym klejnotem, naszą ozdobą. Pokora. Zmiana charakteru i to, co jedna z najtrudniejszych rzeczy do osiągnięcia jest właśnie pokora. 1 Piotra, 5 rozdział, 5 i 6 wiersz. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym, wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. To jeden z opisów pokory, które znajdziemy w Piśmie Świętym. Tych opisów jest dużo, dużo więcej. Ukuszcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. W tym fragmencie mamy pokorę, którą możemy okazać wśród siebie. Jedni drugich za wyższych od siebie uważajcie, a także pokora wobec Boga. Okazuje się, że mimo iż wiemy i świadomi jesteśmy, kim jest Bóg, jak wielki jest Bóg, to nieraz może tej pokory wobec Pana Boga również nie starczyć. Rzymian 12 rozdział 3 wiersz. Powiadam bowiem każdemu spośród was mocą dane mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem, stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. To jest też jeden z opisów pokory. Nie rozumieć o sobie więcej niż trzeba. Oczywiście nie oznacza to, że mam pełzać przed kimś i zawsze dać się odsuwać w cień czy odpychać. Oczywiście to nie o to chodzi. Mam Pismo Święte zachęca nieraz, aby znać swoją wartość, aby mieć swoje zdanie. Niemniej jednak przez pokorę często więcej osiągniemy, aniżeli obstając za wszelką cenę przy swoim. To brama doliny. Kolejna brama to 14 werset naszego trzeciego rozdziału. Brama jest śmietnisk. Naprawiał Malkiasz, syn Rehaba, naczelnego kręgu Bet-Hakrem. On ją odbudował, stawił mi wrota ze sobą i stworznie. Brama śmietnisk, zwana też bramą śmietników, albo też jeszcze innym tłumaczeniu, także w angielskim, brama gnojna. Brama gnojna, taka była nazwa tej bramy, albo brama śmietnisk. Brama ta znajdowała się, jak czytamy w opisie, w murze zachodnim. W murze zachodnim Jerozolimy. Mur zachodni dzisiaj też mamy w mieście Jerozolimę, mur, tak zwany mur zachodni. To jest nic innego jak właśnie nasza ściana płaczu. Czy ich ściana płaczu, Hakotel. Do dziś najświętsze miejsce dla Żydów, gdzie przyjeżdżają, kłaniają się Panu Bogu, jedyna pozostałość świątyni, którą chcą odbudować. Prawdopodobnie, pewno już też czytaliście, prawdopodobnie materiały są już przygotowane, zgromadzone, tylko jeszcze nie ma tej możliwości politycznej, żeby, ale wszystko w tym kierunku zmierza, tak jak widzimy sytuację i Słowo Boże nam mówi, że pod koniec czasów ta świątynia zostanie odbudowana. No i tak wszystko wskazuje na to, że ten czas odbudowy tej świątyni jest rychły. Tą bramą właśnie śmietnisk, dlaczego ta nazwa? Bo tą bramą wynoszono wszelkie nieczystości miasta do doliny Hinnom, zwanej inaczej Gehenną. Właśnie dolina Hinnom to dolina Gehenna. Kiedy już wspominam słowo Gehenna, to już to kojarzymy jednoznacznie. Gehenna, męka, cierpienie, ból. A w naszym kontekście, w kontekście życia ludzi wierzących, gdzie to oznaczało prześladowanie. 1 Koryntian, 4 rozdział, 11 do 13 wersetu. Aż do tej chwili cierpimy głód i pragnienie, jesteśmy nadzy i policzkowani i tułamy się. Oczywiście to nie dotyczy nas dzisiaj, tutaj, w tym momencie, w Lublinie, w Polsce, ale wielu chrześcijan w tamtym momencie, w tamtych czasach tego właśnie doświadczali na co dzień. I trudzimy się pracą własnych rąk, spotwarzają nas, my błogosławimy, prześladują nas, my znosimy. Złorzeczą nam, my się modlimy. Staliśmy się jak śmiecie tego świata, jak omieciny u wszystkich aż dotąd. Czy to, co przeczytaliśmy, to obraz tylko tamtych czasów? Okazuje się, że niestety nie. Okazuje się, że dzisiaj, w XXI wieku, chrześcijanie są jeszcze bardziej prześladowani, aniżeli wtedy, w tamtych czasach. Czy sobie możemy zdawać sprawę? Czy jesteśmy tego świadomi? Przychodząc tutaj na nabożeństwo, siedząc wygodnie w krześle, nikt nie wybija nam szyb, nikt, gdy wychodzimy z kościoła, nie bluzga, nie wzywa nas, nie używa wulgarnych słów wobec nas. W pracy albo gdzie jesteśmy, w naszym sąsiedztwie, możemy się przyznać do tego, kim jesteśmy, że Bóg jest dla nas ważny i z tego powodu nie jesteśmy prześladowani. Mówi się, że nigdy nie było takiego prześladowania chrześcijan, jak właśnie w tym czasie, w XXI wieku. Ci, którzy mają odwagę, aby wierzyć w Chrystusa, są dzisiaj nękani i zabijani w 144 krajach. I jak ktoś obliczył, jest to cyfra 30 do 100 tysięcy nawet, zależy od roku, 30 do 100 tysięcy chrześcijan, którzy giną każdego roku za wiarę. To daje rachunek z grubsza około 100 osób, 100 wierzących ludzi, którzy każdego dnia poświęcają swoje życie albo oddają swoje życie dla Chrystusa, w którego wierzą. Czy modlimy się o nich, czy pamiętamy o nich? Przynajmniej możemy o nich pomodlić się. Nie możemy do nich dotrzeć, do tych prześladowanych chrześcijan, czy tam w Sudanie, czy w Iranie, czy w wielu innych stronach świata, ale możemy się o nich modlić. Kiedyś oglądałem, już teraz nie ma tego wideo, w jakimś kraju muzułmańskim, gdzieś w Afryce, prześladowano chrześcijan i był pogrom. Zrobiono pogrom na kościół, na wierzących. I któryś z tych, którzy brali w tym udział, muzułmanów, robił telefonem, no, filmował całe to zajście. I to było straszne. Serce się rozrywało, widząc to, co musiałem oglądać, że jak moi bracia i siostry byli bici pałkami po głowie, kopani, a później, tutaj był ten najgorszy moment, rozpalono taki rów, rozpalono ogień, tam się paliły jakieś gałęzie i żywych jeszcze, którzy chodzili, już tacy w złym stanie, ale jeszcze byli żywi, wrzucano do tego płonącego ognia i oni żywcem płonęli. No byłem zdziwiony, dlaczego nie bronią się, powinni się bronić, nie bronili się. Przeżywali w ten sposób właśnie koniec swojego życia i swoją gehennę za swoją wiarę. Nie wyrzekli się swojej wiary, nie powiedzieli, że Allah jest Bogiem. Gotowi byli poświęcić swoje życie. Dobrze, 15 wiersz tego trzeciego rozdziału. Bramy żudlaną. Naprawiał syn Szalum, syn Kolchozego, naczelnego okręgu Mispy. On ją obudował, nakrył dachem i tak dalej. Brama żudlana. Brama ta znajdowała się niedaleko od sadzawki Syloe, prawdopodobnie ten, który ją odbudowywał, prawdopodobnie od niego mogła się wziąć ta nazwa Syloe. Syloe, to oznacza posłany. To właśnie z tej sadzawki Syloe, o której wspominam, czerpano wodę dla świątyni. Brama żudlana. Brama żudlana. Z czym kojarzymy? Co może nam ta brama powiedzieć dla naszego życia? Czego symbolem może być ta brama? Jana 7, 37-39. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Brama żudlana, woda, którą możemy pić. Mówił Jezus, że ta woda, która może być w nas, która może w nas wytryskać, która od niego pochodzi, to Duch Święty. A więc pełnia ducha. Chrześcijanie, ludzie wierzący mogą przeżywać pełnię Ducha Świętego. On może w nich zamieszkać. Ten Duch Święty staje się ich nauczycielem. Ten Duch Święty jest ich przewodnikiem. Ten Duch Święty wskazuje im na Jezusa, jest ich mocą. Duch Święty, pełnia Ducha Świętego. Mamy Ducha Świętego, dzięki Niemu nawracamy się, dzięki Niemu możemy samego siebie zmieniać. A jeszcze większego błogosławieństwa doznajemy, gdy przeżyjemy tak zwane drugie błogosławieństwo, jak niektórzy nazywają, czyli chrzest Duchem Świętym. Chrzest Duchem Świętym, który otwiera bramy do jeszcze większego rozumienia Pana Boga i do jeszcze pełniejszego używania nas przez Boga tutaj na ziemi. A więc dary Ducha Świętego i tak dalej. 26 wiersz. Kolejna brama. Aż do miejsca naprzeciwko bramy wód na wschodzie i baszty, która wystawała. Brama wód lub brama wodna. Może jeszcze, jeśli możliwe, Agnieszko, 8 rozdział i 1 wiersz. Nehemiasza, 8 rozdział i 1 wiersz. To brama, gdzie lud słuchał Słowa Bożego. Tam przy tej bramie zgromadził się wtedy cały lud co do jednego na placu, który był przed bramą wodną, i uproszono Ezdrasza pisarza, żeby przyniósł księgę zakonu mojżeszowego, który Pan nadał Izraelowi. To przy tej bramie lud spotykał się, aby słuchać Słowa Bożego. Co ta brama wód, przy której słuchano Słowa Bożego, ma nam do powiedzenia? Wiele ma nam do powiedzenia. Efezjan 5 rozdział, 26 wiersz 27. Aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić kościół pełen chwały, bez mazdy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Brama wód. Woda, która jest symbolem oczyszczenia, omycia. Pisze Słowo Boże, oczyszczenie przez Słowo Boże. Słowo Boże ma wiele funkcji. Dowiadujemy się o Bogu, dowiadujemy się o naszym zbawieniu. Historię możemy poznawać również przez Słowo Boże i tak dalej, ale jedna z ważnych funkcji Słowa Bożego to jest właśnie oczyszczenie. Więc w naszym życiu chrześcijańskim nie może się obyć bez Słowa Bożego. Ta brama wód wskazuje na ważność i wartość Słowa Bożego, Biblii. Nie może jej zabraknąć, to jest właściwie nieodłączny towarzysz każdego człowieka wierzącego. Biblia, Słowo Boże. Gdy je czytamy, oczyszczamy samego siebie. Gdy je czytamy, Słowo to wchodzi do naszego serca i później w codziennym życiu Duch Święty nam to Słowo przypomina i ono nas strzeże. Strzeże przed różnymi niebezpieczeństwami. Oczyszczenie przez Słowo Boże. Brama wód, brama wodna. Woda jako symbol Słowa Bożego, które oczyszcza. Ósma brama to 28 wiersz. Od bramy końskiej wzwyż naprawiali kapłani, każdy naprzeciwko swojego domostwa. Brama końska. To przez tą bramę wyprowadzano konie z pobliskich stajni do potoku Cedron, który był zaraz po drugiej stronie, za murami, żeby konie mogły napić się wody. To był taki wodopój właśnie dla tych koni. Konie w dawnych czasach, zresztą nawet w nowożytnych również, aż do nowożytnych czasów tak było, konie były używane w działaniach wojennych. Świetnie się sprawdzały, tym Hannibal robił to ze słoniami, ale także i konie były w armii. Konie były używane do działań wojennych. Przeczytajmy Księga Joba, 39, wiersz 25. Ilekroć zabrzmi trąba, zarży. Iha! I z daleka wyczuwa bitwę. Gromki głos dowódców i okrzyk wojenny. Konie były trenowane, proszę jeszcze. Konie były trenowane do bitwy, do tego stopnia, że z daleka wyczuwały bitwę i cieszyły się, że mogą no, na swoim grzbiecie wojownika, rycerza, że mogą wyruszać na bitwę. Rozpoznawały głos dowódców, wiedziały, że wojna jest, działania wojenne są, konie i działania wojenne. I w 1 Tymoteusza, 6 rozdziale, 12 wierszu, przeczytamy o wojnie, o boju, o zmaganiach, które towarzyszą naszemu życiu. Zawsze. Bez tego się nie obejdzie. 1 Tymoteusza 6, 12. Staczaj dobry bój wiary. Uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Już nie toczymy wojen gdzieś tam z kimś. Nie chcemy zabijać, zresztą nie możemy zabijać, bo Słowo Boże mówi, abyśmy nie zabijali. Raczej byśmy roztaczali miłość i dobre uczynki, modlili się za naszych wrogów, więc nie zabijamy, niemniej jednak bój toczymy. Mamy toczyć bój i ta brama końska, te konie, które wyruszają na bój, właśnie mają nam o tym przypomnieć, że bój toczymy. Jest to bój i z samym sobą, musimy samym sobą walczyć. Walczymy z wpływami z tego świata, walczymy ze złem. Jest bój i tego się nie wyprzemy, od tego nie uciekniemy. W naszym życiu przechodzimy przez trudne chwile, różnych walk, różnych zmagań i to jest nieodłączną częścią naszego życia. Brama końska nam o tym przypomina. No i kolejne, ostatnie dwie bramy. 29 wiersz, to będzie: za nimi naprawiali Sadok, syn Imera, naprzeciw swojego domostwa, a za nim naprawiał Szemajasz, syn Szechaniasza, odźwierny bramy wschodniej. To brama wschodnia. Brama wschodnia, bo znajdowała się na wschód od świątyni. Brama wschodnia. Wschód nam się kojarzy, no różnie się może kojarzyć wschód, ale przede wszystkim powinien się kojarzyć ze wschodem słońca. Tym, że wstaje nowy dzień. Pojawia się po nocy, pojawia się słońce, przychodzi nowy dzień. Więc co ma to nam do powiedzenia? Przeczytajmy. Objawienie świętego Jana 22:16. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna. Chrystus mówi: ja jestem tą gwiazdą jasną poranną. Kończy się noc i ta gwiazda, która najjaśniej błyszczy właśnie krótko przed porankiem, przed nadejściem poranka, wskazuje na przyjście Pana Jezusa. Mówi ta brama wschodnia nam o nadziei przyjścia Pana. Jest to nie tylko przyjście Pana, ale nadzieja przyjścia Pana. Więc jeśli nadzieja, to jest to coś, czego pragniemy, za czym tęsknimy, czego pożądamy, co chcemy, żeby przyszło. Nadzieja, nadzieja. 2 Piotra, 3 rozdział i 14 werset. Uważam zaś, 2 Piotra, 3 rozdział, 13-14 werset. Tak, to jest to? 3 rozdział. Ale my oczekujemy, według obietnicy, nowych niebios i nowej ziemi, oczekujemy, w których mieszka sprawiedliwość. I 14 werset. Przeto umiłowani, oczekując tego, nadzieja, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. Taka właśnie ma być nasza nadzieja na przyjście Pana. On powiedział, że przyjdzie, będzie to powtórne przyjście, przyjście w chwale, przyjście po Jego Kościół, a my, którzy jesteśmy na tej ziemi, mamy tego oczekiwać, o to się modlić, o to się starać. Nadzieja, że przyjdzie i niech przyjdzie, bo jako ludzie, którzy chcą żyć sprawiedliwie i po Bożemu jesteśmy czasami zmęczeni tym, co wokół siebie widzimy, zmęczeni. Chcemy, żeby przyszło, żeby ten moment już nadszedł, żeby nasz Pan przyszedł i w końcu po tych różnych dramatach tutaj na ziemi, które mają przyjść, założył swoje królestwo, tysiącletnie królestwo. I o tym często przemyśliwam. Jak to będzie, gdy przyjdzie nasz Pan i On będzie tym, który będzie zawiadywał całą ziemią, to będzie musiało być coś fantastycznego. Wszystkie talenty nasze, ludzi, zostaną uwidocznione. Nikt nie będzie musiał za prędko umierać. Jak czytamy w Ewangelii, że ten, który zgrzeszy, dopiero mając 100 lat umrze. A inni, którzy będą starali się żyć pobożnie, jak domniemywam, i 1000 lat będzie można żyć jak Matuzalem. Nie będzie granic, nie będzie zła, nie będzie LGBT, nie będzie jakichś tam innych złych rzeczy, które możemy tutaj bez liku wymieniać. Tysiącletnie królestwo Pana Jezusa. I ostatnia brama, 31 wiersz. Zanim naprawiał Malkias bractwa złotników aż do domu niewolników, świątynnych i kupców, naprzeciw bramy strażniczej i aż do narożnego balkonu. Brama strażnicza, zwana też tu i tam brama Mifkat, brama strażnicza. Była to brama, gdzie zwoływano lud, aby ogłosić jakiś wyrok. W pobliżu tej bramy znajdował się budynek sądu, gdzie Sanhedryn przeprowadzał procesy sądowe, a także obok, blisko był budynek więzienia. Co właśnie ta brama strażnicza, gdzie takie funkcje ta brama sprawowała, co ona ma nam do powiedzenia? 2 Koryntian 5:10. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Sąd Chrystusa. Zawsze pamiętać także i o tym, że ten sąd będzie. Chwała Boża, królestwo, nagroda, tak, oczywiście, ale także i sąd. Dobrze jest pamiętać także i o tym, że Chrystus jest nie tylko i Panem, i Zbawicielem, ale także i sędzią, który przyjdzie, aby sądzić ludzi wszystkich, ale także, jeśli taka konieczność będzie, również i chrześcijan, że mogliby lepiej żyć, ale jakoś nie bardzo się postarali. Sąd Chrystusa. I w tym momencie kończę opis tych wszystkich bram. Przypomnę, brama owcza, ofiarowanie, brama rybna, głoszenie dobrej nowiny, brama stara, odwieczne prawdy, brama doliny, pokora, brama śmietnisk wiodąca do Gehenny, doliny Gehenny, prześladowanie, brama żądana, pełnia ducha, brama wodna, oczyszczenie przez Słowo Boże, brama końska to bój, zmaganie, brama wschodnia to nadejście, przyjście Pana i brama strażnicza to sąd Chrystusa. Powstańmy do modlitwy. Zobaczyliśmy w wielkim skrócie przegląd naszego chrześcijańskiego życia, jak Pan Bóg to widzi i w taki ciekawy sposób właśnie, choćby czytając o tych bramach, mogliśmy jeszcze raz na to spojrzeć, jeszcze raz o tym przeczytać. Pismo Święte jest tak ciekawie Pan Bóg je skonstruował, że można czytać je z przodu do tyłu, z tyłu do przodu, z góry do dołu, z dołu do góry, między wierszami. Znamy tę historię, wiemy, że całą historię ludzkości można wyczytać z Tory i tak dalej. Bardzo to jest, od razu widać, że jest to księga natchniona, że ktoś wielkiego umysłu jest autorem tej księgi, niepodobna do żadnej innej. To jest właśnie nasza księga, Biblia, którą czytamy, w której mamy się rozkochać i która nas prowadzi. Modlimy się. Panie Boże nasz, dziękujemy za Twoje słowo. Dziękujemy, że w Twoim słowie wszystko ma swoje znaczenie i wszystko może nam coś przedstawiać. Dziękujemy za te bramy, które nam przedstawiły, także i nasze życie, jakim ono od początku jest i jak to wszystko ma przebiegać, jak będzie się kończyło. Dziękujemy Tobie, dobry Panie Boże nasz, że od początku do końca jesteś w naszym życiu obecny, że od początku do końca wszystko ma sens, że od początku do końca możemy oglądać Twoje działanie w nas, w naszym pobliżu, także i przez nas, Panie nasz Boże, i pomóż nam, abyśmy w tym wszystkim nie zawiedli Ciebie. To, co Twoje Słowo nam pokazuje, to, co Słowo Boże nam mówi, Twoje oczekiwania wobec nas, abyśmy Ciebie w tym nie zawiedli, ale mogli, patrząc na Ciebie, słuchając Twoich rad, dojść do celu, zmieniając samego siebie, a także zmieniając nasze otoczenie. Dziękujemy jeszcze raz, błogosławimy naszego dobrego Boga, dziękujemy za Twoją mądrość, Panie Boże, którą nam przekazujesz, i dziękujemy, że mamy Twoje Słowo, Biblię, którą czytamy, którą kochamy, uczymy się z niej i która nas prowadzi. Wywyższamy naszego dobrego Boga, który w taki wspaniały sposób zabezpieczył wszystko, całe nasze życie, całe nasze zbawienie. Amen. Kochani, w tym momencie nabożeństwo nasze będzie się kończyć, ale wykorzystamy ten krótki moment, zanim zespół wyjdzie i razem z nim zaśpiewamy jedną albo dwie pieśni. W tym momencie przywitamy się przy dźwiękach muzyki. Proszę Antoniego o jakąś...
Tak myślałem, dlaczego siostra powiedziała 12 i doszłem dlaczego. Ponieważ Nowe Jeruzalem, które stępuje z nieba, ma 12 bram. Rzeczywiście, siostra miała rację. Także doliczono się w chwili obecnej 11, a doskonałą cyfrę 12 będzie miała dopiero Nowy Jeruzalem, która stępuje z nieba. I co? Kończymy nasze nabożeństwo już i zapraszamy wszystkich na agapę. Niech Bóg błogosławi. Dobrego tygodnia życzę.